konferencja nie byłaby obowiązkowa, więc kto może, to przyjdzie, kto ma taką ochotę. Może powstańmy, zaczniemy modlitwą. Konferencja duchowa to konferencja duchowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami, raczej garść w potrzebach naszych, ale odszukajmy złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Mario Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami. Usiądźmy. W czasie tej konferencji duchowej, która ma być takim wprowadzeniem do peregrynacji, do nawiedzenia obrazu Matki Bożej w naszej redakcji, podzielę się z Wami tym, co sam przeżywałem, prowadząc misję w parafiach. Pewne treści chcę Wam przybliżyć, które też przybliżają wiernym. Oczywiście też będą takie momenty bardzo ważne dla mnie, też jakoś dla mojej wewnętrznej duchowości. I najpierw taka rzecz wstępna. Tu mamy napisane zresztą na początku, że jako przewodni program przygotowania i nawiedzenia w naszej archidiecezji jest Maria Ocal Miłość i Życie Naszych Rodzin. Ksiądz arcybiskup, kiedy ogłaszał list, uzasadniał to dlatego, że rodzina dzisiaj jest najbardziej atakowana i potrzebuje naszej modlitwy, ale też rodzina jest tym miejscem, gdzie też umacnia się wiara, ale też gdzie rodzą się powołania na przykład. Dlatego Maria Ocal Miłość i Życie Naszych Rodzin. Jeżeli rodzina nie będzie ocalona, to wiadomo, że rodzina jest genealogią całego życia społecznego. Jeśli rodzina nie będzie ocalona, będziemy mieć problem w życiu społecznym. Najpierw kilka takich wstępnych uwag o samym obrazie. Pewnie możemy wyczytać więcej gdzieś w internecie, ale kilka takich zdań przypominających. To na prośbę dziś już błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego ten obraz, który wędruje po Polsce, został poświęcony 14 maja 1957 roku przez papieża Piusa XII. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 1957 roku rozpoczęła się wędrówka Matki Bożej po polskich parafiach, ale też, i to jest rzecz ciekawa, nastąpił wówczas obrzęd pocałunku, czyli zetknięcia kopii obrazu z jej cudownym oryginałem. Jak się też zrodziła idea, że prymas Wyszyński chciał, żeby Maryja poszła do parafii w Polsce, kiedy biskupi na obchodach ślubów jasnogórskich nieśli na wałach obraz, lud zgromadzony na placu przed Jasną Górą, przed szczytem, zawołał: Maryjo, zejdź do nas. Maryjo, zejdź do nas. No wiadomo, że i to był ten pomysł prymasa Wyszyńskiego, no to Maryja niech zejdzie do ludzi, do ludu. Warto powiedzieć, że to jest ta kopia obrazu, który był aresztowany. Tak, czyli to nawiedzenie to jest ten obraz, który był aresztowany przez władze komunistyczne. Wędrowały same ramy przez pewien czas. Etap też w 1958 roku, to jest też rzecz ciekawa. W 1958 roku, 20 lat dokładnie przed wyborem Jana Pawła II, w grotach watykańskich otwarto kaplicę polską z mozaikowym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. I też jest umieszczona kopia Matki Bożej Częstochowskiej w grotach watykańskich w Kaplicy Polskiej. Pamiętamy to, dzień przed śmiercią swoją Jan Paweł II pobłogosławił korony, które kardynał Marian Jaworski nałożył na obraz Matki Bożej Częstochowskiej w tych grotach watykańskich 2 kwietnia rano 2005 roku. Wspominam o tym, bo to są dwie takie najbardziej dla nas, Polaków, bliskie obrazy, kopie Matki Bożej, bo wszyscy, którzy przychodzą przez Rzym, mają możliwość dostania się do grotów watykańskich, zawsze jest msza w Kaplicy Polskiej. No i ten obraz wędruje od 1957 roku, poświęcony przez Piusa XII. Warto przypomnieć, że etap pierwszy, nawiedzenie w diecezji częstowskiej, rozpoczęło się właśnie też z obecnością, czy trwało z obecnością Jana Pawła II. 4 czerwca 1979 roku etap rozpoczęcia nawiedzenia, temu etapowi przewodniczył Ojciec Święty Jan Paweł II, przy kościele świętego Zygmunta w Częstochowie. To są takie historyczne, małe wprowadzenie, historyczne do tego, jak ważny jest ten obraz, że jest to wydarzenie też historyczne, którego będziemy świadkami z 20 na 21 stycznia. A teraz treść. Chciałbym, żebyśmy sobie przybliżyli to, kim najpierw dla nas jest Maryja, potem dlaczego Maryja przychodzi i czego nas uczy. Bo to jest też ważny wymiar duchowy. O obrazie możemy poczytać jeszcze, o całej ikonie, jej znaczeniu, symbolice możemy sobie doczytać. Ale chciałbym się zatrzymać najpierw nad tym, kim jest dla nas Maryja. Bo po pierwsze, zobaczymy, że często mówimy tak, że Maryja przychodzi, ale nie przychodzi sama. Zwróćmy na to uwagę. Maryja nie przychodzi sama. Przychodzi z Jezusem, na którego nam wskazuje. Widzimy to wyraźnie na obrazie Chodegetria, wskazująca drogę. Wskazuje nam na Jezusa swoją dłonią. Przyjrzyjmy się dokładnie. Więc Maryja nie przychodzi sama. I takim bardzo ważnym obrazem też tej prawdy, że Maryja zawsze jest z Jezusem, jest modlitwa Zdrowaś Maryjo. Ja tylko taki jeden wątek zasygnalizuję. Często tak odmawiamy Zdrowaś Maryjo tak pospiesznie. Być może na to nie zwracamy uwagi. Zdrowaś Maryjo składa się z dwóch części. Pierwsza część od słów Zdrowaś Maryjo, możemy powiedzieć, że jest to ta część, która dana została z nieba. Bo to są słowa zapisane w Piśmie Świętym. Zwiastowanie Maryi w Nazarecie i słowa świętej Elżbiety. Druga część modlitwy Zdrowaś Maryjo, zaczynająca się od słów Święta Maryjo, została wprowadzona w Kościele na wniosek ludzi w czasie trwającej zarazy w Europie w XIV wieku. Dlatego wprowadzono w godzinę śmierci naszej, żeby Maryja chroniła. Ta druga część jest w momencie ówczesnej pandemii w XIV wieku. Ludzie poprosili, żeby Maryję jeszcze raz przywołać i Kościół dał tę drugą część. I pomiędzy tą pierwszą częścią, a drugą Zdrowaś Maryjo jest łącznik, którym jest imię Jezus. I my czasem tak pospiesznie odmawiając modlitwę Zdrowaś Maryjo nie zastanawiamy się nad tym, że w centrum tej modlitwy jest imię Jezus. Owoc żywota Twojego Jezus. Ponieważ imię Jezus jest w centrum modlitwy. Zrodziła się też w pewnym momencie tradycja tak zwanych dopowiedzeń. Prawda? Czyli to, co święty Jan Paweł II przypomniał w liście o różańcu Rozarium Virginis Mariae, że możemy do imienia Jezus dodać dopowiedzenie, które jest związane z daną tajemnicą. Jezus, który narodził się w Betlejem. Jezus, który umarł za nas na krzyżu i tak dalej, żeby zatrzymać się na moment i to też taka moja propozycja, że jak będziecie w domu sobie spokojnie odmawiać Zdrowaś Maryjo czy różaniec, nie biec tak pospiesznie, zatrzymać się nad tym imieniem Jezus, bo Maryja zawsze idzie z Jezusem. I są takie piękne słowa świętej Urszuli Duchowskiej, które zapisała w swoich rozważaniach do Ewangelii, wydała dwa tomiki. Do każdego fragmentu Ewangelii wydała rozważania. W latach 20. napisała, że imię Jezus, wypowiedziane trzykrotnie, Jezus, 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 to jest najkrótsza i najskuteczniejsza modlitwa. Czasem mówimy, nie mamy czasu na modlitwę, że się spieszymy. Jeżeli wypowiemy zgodnym szacunkiem, zgodnością, przekonaniem o świętości, bo w tym imieniu tylko jest zbawienie. Nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, tylko w imieniu Jezus. Jak wypowiemy tak naprawdę z pokorą Jezu, 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 to jest najkrótsza i najskuteczniejsza modlitwa. Teraz chciałbym zwrócić uwagę w duchowości dawnych wieków. Duchowości Maryję też przedstawiano takim pięknym tytułem Skala Celi. Drabina niebieska. Jest w Rzymie taka świątynia przy sanktuarium, przy klasztorze Trefontanne, w miejscu, gdzie była śmierć męczeńska świętego Pawła, gdzie głowa odbiła się trzy razy, mamy trzy źródła. Jak się wchodzi do klasztoru, po prawej stronie jest taka świątynia, gdzie nad wejściem świątyni jest napisane Scala Celi. schody do nieba, drabina niebieska. To jest bardzo stary tytuł maryjny, który był obecny w tak zwanej tradycji monastycznej. Bardzo mocno w tradycji monastycznej. Do dzisiaj choćby nawet Kartuzi czy Kameduli właśnie też tak czczą Maryję jako drabina niebieska, drabina do nieba. I tu wymienię tylko kilku. Święty Jan Klimak, zresztą Klimak, Klimaks po grecku drabina. On napisał Drabinę do raju, słynne dzieło świętego Jana Klimaka. Święty Jan Kasjan w rozmowach z ojcami, Collationes Patrum, czy święty Bazylii Wielki w swoich regułach mówią o drabinie. Też mówią o drabinie Jakubowej, oczywiście odnoszą się do tekstu z Księgi Rodzaju, gdzie patriarcha Jakub, to jest rozdział 28, wiersz 12, widzi w śnie drabinę. Zobaczył drabinę sięgającą wierzchołku nieba i aniołów wstępujących i zstępujących. I ta tradycja monastyczna w drabinie widzi pokorę, ale też widzi właśnie Maryję. Skala celi. No i najbardziej też o tej tradycji drabiny Jakubowej, jako też Maryja, drabina i wasza pokora, mówił święty Benedykt z Nursi. I tutaj napisał takie niesamowite słowa 15 wieków temu. Mówimy o 15 wieków wstecz. Reguła świętego Benedykta. Pisał tak: drabina to nasze życie na świecie, które podnosi, Pan podnosi ku niebu, gdy serce stanie się pokorne. Dwoma bocznymi żerdziami tej drabiny są, jak sądzimy, nasze ciało i dusza. A wzywająca nas łaska Boża umieściła na nich różne szczeble pokory. Nawiązując do drabiny Jakubowej, mówi, że te szczeble to są szczeble pokory, boczne żerdzie, dusza i ciało. W ten sposób zbawiamy się, idziemy do nieba. Bezpośrednio o Maryi jako o drabinie niebieskiej w swoich pismach pisał święty Maksymilian Kolbe. Bardzo dużo jest w jego pismach odniesień. Ja tylko zacytuję taki jeden fragment, gdzie wprost pisał, że niepokalana jest drabiną niebieską, którą idziemy do serca Pana Jezusa. Odrzuć tę drabinę, nie dojdziesz do góry, również na ziemię. Mówimy o Maryi jako też pośrednictwo, tak? Zwracamy się do Maryi jako do tej, która wstawia się za przedstawieństwo Maryi się modlimy. I ten obraz drabiny niebieskiej właśnie nam to pokazuje. Że Maria prowadzi nas do serca Jezusowego, prowadzi nas do Boga. Tak dla przypomnienia, papież Franciszek, kiedy był w Częstochowie 28 lipca 2016 roku, w kazaniu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski powiedział takie zdanie w długiej homilii, jedno zdanie nawiązujące bezpośrednio do tradycji monastycznej. Ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym. To ona jest najjaśniejszym znakiem pełni czasu. Więc przez Maryję, jako schody niebieskie, Bóg zszedł do człowieka. Stał się człowiekiem. Stał się bardzo bliski i konkretny. Zobaczmy, jaka piękna myśl. Myślę, że warto zapamiętać sobie to wezwanie drabina niebieska, bo często patrzymy na Maryję, właśnie idziemy do niej z naszymi prośbami, ale ona nie tylko przyjmuje nasze prośby, przedstawia Jezusowi, prowadzi nas do Jezusa. A wiemy, że drogą do Jezusa jest pokora. Znaczy, człowiek pyszny nie dojdzie. Zawsze człowiek pokorny. I ten obraz drabiny jest bardzo tutaj charakterystyczny. Bardzo piękne wezwanie. Chciałbym, żeby w ramach naszego przygotowania, żebyśmy sobie to jakoś zapamiętali, że patrzmy na Maryję też jako na tę, która po tej drabinie pokory prowadzi nas do Boga. Bo po to przyjdzie, wskaże nam na Jezusa dłonią i powie, ja was zaprowadzę. Musicie mieć w sobie pokorę, musicie mieć w sobie miłość. U świętego Benedykta w ogóle, w regule to jest rozszerzone bardzo mocno, ten siódmy rozdział reguły. Tam jest wiele stopni pokory opisanych szczegółowo. Też zachęcam do przeczytania tych fragmentów z reguły świętego Benedykta, żebyśmy szerzej mogli zobaczyć, bo na czym polega pokora w życiu chrześcijańskim i jak Maryja nam na tę pokorę też wskazuje. Czego uczy nas Maryja? Czego nas uczy, kiedy przychodzi do człowieka, przyjdzie do nas do redakcji? Czego może nas nauczyć? Kiedyś ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak w jednej ze swoich homilii wskazał na cztery słowa, w świetle Ewangelii, których uczy nas Maria. I te cztery słowa to są też jej postawą. Cztery postawy Marii, których nas Maria uczy. Mianowicie te cztery słowa brzmiące po łacinie fiat, niech mi się stanie według Twego słowa, magnifikat, uwielbiaj duszę moja Pana, konserwabat, Maria zachowywała wszystko w swym sercu, stabat, stała pod krzyżem. Cztery słowa, fiat, magnifikat, konserwabat, stabat. I teraz spójrzmy na te poszczególne słowa. Czego nas Maria przez te cztery słowa uczy? Fiat. To już powiedziałem. Niech mi się stanie według Twego słowa. Kiedyś ksiądz arcybiskup, tak mniej więcej dwa lata przed śmiercią, miał takie piękne rozważanie w Gidlach, w Sanktuarium Widelskim, późno, po 21 dla księży z dekanatu tamtejszego. Potem księża to nazwali, to rozważanie, taką lekcją magistralis. To było krótko, ale bo był już schorowany, ale niesamowicie mocne. Ja wtedy wyjąłem notę, zacząłem notować. Jedno ze zdań wam zacytuję. Kiedy mówił o fiat, mówił tak, że to nie chodzi tylko o to, że spełniać wolę Bożą. Wołał: Maryjo, weź nas w swoje fiat. Maria przychodząc, chce nas wziąć w swoje fiat. Co to znaczy? Że uczy nas słuchania Boga. Maria przede wszystkim uczy nas słuchać Boga. I tu objawia się Maria jako Matka Słowa, Mater Verbi, do której tak bardzo jesteśmy przywiązani, tak bardzo kochamy Matkę Słowa. Nie tylko na stołach mamy, ale wszędzie się odwołujemy. Mater Verbi, Matka Słowa. Święty Augustyn powie w jednym ze skazań swoich, że Maria jest Matką Słowa, bo przyjmuje i rodzi Słowo. Przyjmuje Słowo i rodzi Słowo. Najpierw w sercu, potem cieleśnie. Więc jest Matką Słowa. Maria uczy nas słuchać Boga. Przede wszystkim dla niej się liczy to, co Bóg mówi. I w tym kontekście nie bójmy się też, to powiem coś, co jest bardzo trudne do przyjęcia dzisiaj przez ludzi. W tym kontekście tego fiat nie bójmy się powiedzieć o sobie niewolnicy Maryi. Tak jak pisał święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, choćby w traktacie o doskonałym nabożeństwie Najświętszej Marii Panny, czy w tajemnicy Marii, pierwsza książeczka jeszcze poprzedzająca wielki traktat. I nie bójmy się nazwać siebie niewolnikami Jezusa, tak jak pisze święty Paweł Apostoł. Oczywiście dzisiaj najczęściej nie mówi się o tej niewolnictwie świętej Marii, bo też konotacje słowa niewola, mówi się o zawierzeniu. Ale nie bójmy się powiedzieć sobie, jestem niewolnikiem Marii Jezusa w duchu fiat, żeby nie być niewolnikiem grzechu, świata i szatana. Znaczy ta święta niewola w rękach Marii Jezusa jest po to, żebym nie był niewolnikiem grzechu, świata i szatana. To wyjaśnia bardzo mocno święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Odwołuje się zresztą, to jest rzecz ciekawa, w swoim traktacie do książeczki, która w Polsce się ukazała. Jezuita polski napisał Municipium Marie, Niewolnik Marii. I święty Ludwik w swoim traktacie odwołuje się do książki polskiego jezuity z XVI wieku. Więc to jest bardzo ważne, bo się boimy pomyśleć o sobie jako niewolnicy. Może właśnie dlatego, że wolność rosła do rangi absolutnej. Czasem się słyszy niewola, czy posłuszeństwo w ogóle to jest wróg wolności, nie? Więc powiedzieć o sobie niewolnik Maryi, ale święty Ludwik wyjaśnia. I takim symbolem tego niewolnictwa Maryi, to znaczy, że jestem w niewoli Maryi, jest łańcuszek, który noszę z medalikiem. To jest symbol, łańcuszek. Dzisiaj jest taka moda, że medaliki są na sznureczku, na rzemieniu, ale święty Ludwik Grignion de Montfort w traktacie pisze wyraźnie łańcuszku, na którym jest zawieszony medalik, i wyjaśnia za dawnym tłumaczeniem świętego Hieronima w księdze Syracydesa, że kajdany jego to łańcuchy zbawienia. Że ten łańcuszek symbolizuje, że chce być w niewoli, skuty łańcuchami zbawienia, miłości, żeby nie być niewolnikiem grzechu, świata i szatana. Zobaczcie, jaka niesamowita symbolika łańcuszka i medalika. W duchu fiat. Mówię, Maria zresztą nas tego uczy. Ona siebie nazywa niewolnicą. Mamy takie tłumaczenie, bardzo w Biblii tysiąclecia, no, delikatnie mówiąc, oto ja służebnica pańska. Tekst grecki mówi, oto niewolnica Pana. Po pierwsze, tam nie ma ja i jest niewolnica. Maria siebie nazywa niewolnicą Pana. Jezus, święty Paweł pisze w słynnym hymnie o kenozie Pana Jezusa, że nie skorzystał ze swej osobności, aby na równi być z Bogiem, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Tekst grecki mówi, że przyjąwszy postać niewolnika. Jezus umarł na krzyżu jak niewolnik, to była śmierć niewolników. Jezus umywał w czasie ostatniej wieczerzy nogi uczniom, najpierw się ubrał od prześcieradło, bo tak robili niewolnicy wobec swoich panów. Dlatego Piotr nie chciał, nie będziesz mi nigdy nóg umywał. Wiedział, co się dzieje, że Jezus jak niewolnik uklęknął u stóp uczniów i umywał im nogi. Potem jak niewolnik poszedł na krzyż. Więc zobaczmy, bardzo bogate jest to słowo fiat. I Maria tego słowa nas uczy. Czasem też mamy takie pretensje do Pana Boga, że się ukrywa, że milczy, że my tyle prosimy, tak dużo mówimy na modlitwie. Kiedyś miałem takie zdarzenie, że jedna z osób starszych też mówi, proszę Jędza, tak długo się modlę, ciągle mówię do Pana Boga i nic. I wtedy mówię, a kiedy Pani Boga słucha? Jak Pan Bóg ma się przedrzeć przez wielomóstwo? Znaczy, spróbować posłuchać Boga. To nie jest łatwe, to jest bardzo trudne, ale przecież duchowość to jest cały proces. Duchowość się wzrasta. Drugie słowo, magnifikat. Uwielbia dusza moja Pana. No i tu jest też trudne zadanie, na to wskazywał też ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak, też święty Jan Paweł II. Uwielbiać Boga w każdej sytuacji życia. Nie tylko wtedy, kiedy jest nam dobrze, ale nawet kiedy przychodzi cierpienie, trudna sytuacja, uczy nas tego święty Paweł. W każdej chwili dziękujcie. Zawsze dziękujcie. To jest wyraźnie napisane w listach. Nie wtedy, kiedy jest wam dobrze. Zawsze mieć postawę dziękczynienia. A święty Paweł używa języka greckiego i używa słowa eucharystii. Dziękczynienie złączone z ofiarą Pana. Przeżywam trudną chwilę, cierpienie. Umieć dziękować Bogu. Zobaczcie, jakie to trudne. Święty Jan Paweł II, to już nieraz cytowałem w kaplicy, na homiliach, ale przypomnę, święty Jan Paweł II jeszcze jako metropolita krakowski w czasie rekolekcji biskupów na Jasnej Górze w jednej z konferencji napisał sobie w notatkach osobistych, że nigdy nie upadać, jeśli upadać, to powstać i w każdej chwili zachować w sobie magnifikat. Zachować w sobie to uwielbienie. To jest bardzo trudny rys. Tego Maria nas uczy. Zobaczcie, Maria nie narzekała pod krzyżem. Nie mamy jej słów, kiedy słyszy od starca Symeona, twoją duszę miecz przeniknie, twoje serce miecz przeniknie. Nie rzuca się Panu Bogu. Przyjmuje w ciszy, w milczeniu. To magnifikat ma ogromnie głęboką treść, bo tak naprawdę słowo magnifikat, nie mamy ad dominum, wielbi dusza moja Pana. My tak mówimy, a tekst grecki mówi, niech dusza moja Pana czyni wielki. Ja nie tylko Boga mam uwielbiać, ja mam tak żyć, żebym wszystko czynił, żeby Bóg był wielki w moim życiu. Trzecie słowo, konserwabat. To pojawia się w momencie, kiedy Maria odnajduje Jezusa w świątyni jerozolimskiej, kiedy wrócili do Nazaretu, no i zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu i je rozważała. Konserwabat, czyli zachowywać w sercu słowa i dzieła Boże. Ale żeby to się stało, trzeba Boga słuchać i trzeba patrzeć na dzieła Boże, umieć odkryć dzieła Boże w swoim życiu. I Maria nas uczy też tej postawy. Piękną myśl wyraził święty Hieronim, którego cytował w czasie rekolekcji w Watykanie arcybiskup Ablewicz. To był drugi Polak po Karolu Wojtyle, który wygłosił rekolekcję dla papieża. I w czasie swojego rozważania Blewicz zacytował świętego Hieronima, który mówił, że serce człowieka powinno być biblioteką Pisma Świętego. Bardzo piękne wyrażenie, że w sercu powinny być raczej Boże Słowa. Nie słowa ze świata, nie słowa dzisiaj upodlone. Słowo Boże powinno być w naszym sercu. I masz problem, czasem jak czegoś szukamy, choćby do napisania artykułu, idziemy do biblioteki, szukamy książki, sięgamy, odczytujemy. A jak masz problem duchowy, to musisz mieć bibliotekę dobrze zaopatrzoną w sercu, żeby sięgnąć po to, co trzeba. Jeżeli człowiek żyje Słowem Bożym, regularnie czyta Pismo Święte, rozważa je, modli się tym Słowem, to to Słowo zapada w sercu. Potem przychodzi trudna sytuacja, trudny moment, otwierasz tę bibliotekę. Nagle przypomina się jedno zdanie, jedno słowo, które może nas poddźwignąć, ale trzeba zachowywać. Maryja żyła Bożym Słowem. Zresztą zobaczmy na ikonę Matki Bożej. Powiedziałem w pierwszej części, że wskazuje ręką Maria na Jezusa. Tutaj Jezus na ikonie jest pokazany, że trzyma w ręku prawo miłości, prawo Ewangelii. To jest ten drugi moment, jak przyjdzie Maria do nas, spójrzcie. Każe nam, zachowujcie to, co Syn mój wam powie. Usłyszymy w Kanie Galilejskiej. Zróbcie, co Syn mój wam powie. No ale żeby zrobić, trzeba usłyszeć. Trzeba przyjąć. Więc bardzo ważne jest to, żeby zachować, rozważyć w tym sercu. Jest pytanie do rachunku sumienia, tak? Na konferencji duchowej możemy pytać o rachunek sumienia, o sumienie. Co zachowuję w moim sercu? Jakimi słowami się karmię? Prawda? Co? Jest taki fragment w Apoftegmatach Ojców Pustyni. Abba Efrem Syryjczyk miał taki sen, że mu się śniło mu się, że z języka wyrasta winorośl. No im bardziej ta winorośl rodziła, tym bardziej ptaki przylatywały się, karmiły. Można postawić pytanie, co wyrasta z naszego języka? Winorośl, którą się będą karmić inni? Czy może jadrzmini? Jak mówi w swoim komentarzu ojciec Szymon Chiżycki, opat benedyktynów. No właśnie, karmić się słowem, nie? Czym się karmię? Co przekazuje? To jest bardzo mocno powiedziane, ale słowo dzisiaj zostało upodlone. Słowo zostało upodlone, zniszczone. I to, co zachowuje, jest ważne. Czwarte słowo, które Maria nas uczy, stabat. Czyli stać, trwać z Maryją przy krzyżu Chrystusa. Stabat Mater Dolorosa, stała matka boleściwa, juxta crucem lacrimosa, płacząca pod krzyżem. Tu przywołam też takie trochę osobiste wspomnienie. To słowo bardzo mocno we mnie siedzi, bo kiedy byłem klerykiem na drugim roku, święty Jan Paweł II przyjechał poświęcić nasze seminarium i wtedy w czasie poświęcenia seminarium powiedział do nas, żebyśmy bez lęku jakiegokolwiek kompromisu z duchem tego świata głosili Ewangelię Chrystusa i stali wiernie, odważnie pod krzyżem Chrystusa wraz z Marią. Wtedy mocno to we mnie zapadło, że bez lęku i bez jakiegokolwiek kompromisu z duchem tego świata. Dlatego ja często, jak gdzieś mam rekolekcję, misję w pierwszej nauce, mówię, nie przyjechałem wam się przypodobać. Nie przyjechałem głosić to, co chcecie usłyszeć. Będę głosił trudne prawdy, bo nie byłbym sługą Chrystusa, gdybym chciał się wam przypodobać. Dzisiaj to jest ogromne niebezpieczeństwo, że się nie mówi pewnej prawdy trudniejszej, unika się słów, bo ludzie tego nie chcą słyszeć. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego to słowo stabat też, żeby weszło jakoś w wasze życie, bo krzyża nie brakuje. Krzyża nigdy nie braknie. Ojciec Święty, ojciec Pio nad swoją celą miał napis o naśladowaniu Chrystusa. Gdziekolwiek pójdziesz, krzyż zawsze na ciebie czeka. Nie uciekniesz przed krzyżem. Gdziekolwiek będziesz, krzyż zawsze na ciebie czeka. I ostatnia część. Z Marią modlimy się. Maria przychodzi. Z nią się będziemy modlić, czuwać w nocy też. Maria też modli się za nas. I tak naprawdę prawdziwy czciciel Maryi uczy się od niej modlitwy. Czego nas Maria uczy? Jak się modlić? Mówił święty Maksymian Kolbe, też Ludwik Lion de Montfort, ale też sługa Boży brat Innocenty Maria Wójcik, którego proces trwa. Wiecie, że jestem świadkiem jego życia, jego wychowankiem. powiedział takie słowa, że czciciel Maryi zawsze wraca do zwiastowania, bo zwiastowanie, ta scena zwiastowania uczy postawy modlitwy. No właśnie, i Maryja, najpierw zobaczmy trzy takie etapy w Ewangelii, które uczą nas modlitwy. Gdzie Maryja swoją postawą pokazuje nam, jak się modlić. Zwiastowanie. Przede wszystkim, to już też wspomniałem, Maryja uczy nas tego, że modlitwa jest słuchaniem Boga. Przecież Bóg wie, jaką masz prośbę. Masz ją wypowiedzieć, tak, ale czasem klękamy z katalogiem naszych próśb, ciach, 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 po kolei. A kiedy, tak jak mówił święty Jan Paweł II, kiedy kończysz modlitwę wezwaniem, jeśli jest taka Twoja wola, Boże? My często klękamy, mamy naszą wolę, nasz plan na życie, nasze prośby, no ale kiedy mówimy, Boże, jeśli taka jest Twoja wola, Ty lepiej wiesz. Nie? Maryja uczy nas tego. Niech mi się stanie według Twego słowa. Dokładnie tekst grecki mówi, oby mi się stało tak, jak chcesz. Nie zmieniaj swojej decyzji. Ja chcę przyjąć to, co mi powiesz, to, co zrobisz. Druga scena ewangeliczna, ofiarowanie w świątyni. Czego to oczywiście ze starcem Symeonem, z Anną. Czego nas uczy Maryja w tej scenie? Maryja tu milczy, nic nie mówi. Po prostu słyszy tylko od starca Symeona, że Twoją duszę, Twoje serce miecz boleści przeniknie, że Jezus będzie tym światłem narodów i tak dalej. Słyszy proroctwo o Jezusie. Maryja milczy. No, czego nas może nauczyć? Uczy nas tego, że cisza staje się modlitwą. To jest w tradycji monastycznej bardzo mocno podkreślane, w duchowości monastycznej, w ogóle w duchowości chrześcijańskiej powinniśmy do tego wrócić, że cisza jest modlitwą. Maria uczy nas milczenia, nic nie mówi, bo przyjmuje w siebie to, co słyszy i w ciszy słucha Boga. I teraz takie piękne zdanie świętego Ignacego Antiocheńskiego, który wielki męczennik w Rzymie, to jest przełom pierwszy, drugi wiek, powiedział, że skoro przyjęliśmy słowa Boga i rozumiemy je, przyjmujemy słowa Boga, jest łatwiej przyjąć. Nawet fragment Pisma Świętego odczytany, przyjmujemy, zapamiętujemy, a on mówi, musimy się nauczyć słuchać Jego milczenia. Jezus też milczy. Są takie momenty, zwłaszcza Wielki Piątek, gdzie Jezus milczy. I to jest modlitwa. Nauczyć się nie tylko słuchać Jezusa, ale nauczyć się Jego milczenia. Zobaczmy, jakie to też ważne, zarazem bardzo trudne. Dla nas, dla pokolenia, które żyje w hałasie, w dyktaturze hałasu, jest bardzo trudno słuchać milczenia. Bardzo trudno jest uczynić ciszę modlitwą. Kalwaria. Znowuż ktoś powie, no Maria nic nie mówi. Czego nas uczy? Jakiej modlitwy nas uczy? Maria uczy nas kontemplować krzyż jej Syna i Jego samego. Że modlitwa jest też kontemplacją po prostu Jezusa i Jego krzyża. Taka ma wspomnienie obraz arcybiskupa Stanisława Nowaka w kaplicy. Tutaj naszej, kiedy mieszkał w redakcji Niedzieli, kaplica biskupia. Wiecie, że prawie 10 lat byłem jego sąsiadem. I kiedyś postanowiłem, że stanę sobie tak z tyłu, zobaczę. Nie chciałem przeszkadzać absolutnie. Ksiądz arcybiskup miał swoje godziny. Godzina 15 to była święta godzina. Szedł do kaplicy i tak mówię, zobaczę jak się modli. Nie? Tak po prostu, popatrzę jak się modli. I mówię, zobaczę jak długo. Miał taki sposób, że patrzył na krzyż. Głowy nie spuścił nawet na chwilę. Przez godzinę, do 16, patrzył do góry na krzyż. Mnie nogi zabolały. Kontemplował Jezusa ukrzyżowanego. Potem oczywiście z bólu czasem wołał, Jezu, dlaczego mi to robisz, bo bardzo cierpiał, ale zaraz dodawał, chcę pod krzyżem stać przy Tobie. Ta modlitwa arcybiskupa w ciszy, on właśnie to ciągle mówił, że od Maryi się tego uczy, że tej ciszy, wyciszenia i patrzył, kontemplował Jezusa, nic nie mówił. Jak go zapytałem, to on mówi, no każdą ranę możesz kontemplować. I boku, i prawą, i lewą. Każdej ranie możesz powierzyć swoje życie. To jest to. Maria nas uczy właśnie kontemplowanie Jezusa. I oczywiście w postawie modlitewnej Maryi znajdujemy to, co nam pokazują też bohaterowie Starego Testamentu, patriarchowie i prorocy, tak na zakończenie. Abraham, kiedy zmaga się o Sodomę, o ocalenie Sodomy Gomory, pokazuje pokorę przed Bogiem. Choć jestem prochem i pyłem, pozwól mi mówić, rozmawiać z Tobą. Pokora Abrahama. W pokorze idzie na polecenie Pana Boga na górę Moria złożyć syna. Pokora Abrahama, słuchanie Boga i pokora. Mojżesz. Wiemy, że Pismo Święte o nim pisze, że jedyny, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, wchodził do namiotu spotkania. Ale Mojżesz jest też przykładem, i to rzadko się o tym mówi, przykładem wstawiania się u Boga za ludźmi. Jego modlitwa była modlitwą wstawienniczą. Kiedy Bóg chciał ukarać naród, Mojżesz wstawiał się za narodem. Ocal, nie każ, bo powiedzą, że wyprowadziłeś ich z Egiptu po to, żeby ich ukarać. Przekomarzał się z Bogiem, czy kłócił się, ale wstawiał się za lud. Modlitwa wstawiennicza. Eliasz, prorok Eliasz, uczy nas postawy ciszy. Ten piękny opis z pierwszej Księgi Królewskiej na górze Horeb, kiedy najpierw jest trzęsienie ziemi, w trzęsieniu ziemi Pana nie ma. Potężna wichura druzgocąca skały, w potężnej wichurze Pana nie ma. Ogień, w ogniu Pana nie było i łagodny powiew. I wtedy Eliasz wychodzi z groty, spotyka Boga. Eliasz uczy postawy ciszy, więc zobaczmy pokorę, wstawiennictwo, świadomość, że mogę wstawiać się do Boga za innymi, modlić się za nich. W ciszy i wreszcie Jezus, na koniec. Jezus też uczy nas modlitwy. Modli się często w samotności, na miejscach pustynnych. Nie? Całe miasto zebrało się u drzwi Jego, jutro to usłyszymy, a potem udał się na miejsce pustynne. Całą noc spędził na modlitwie. Święty Hieronim tłumaczy w ten sposób, na modlitwie, a ksiądz Jakub Wujek, przekładając tekst łaciński świętego Hieronima, pięknie przetłumaczył. Nocował na modlitwie. To bardzo przypomina Księgę Psalmów. Ja śpię, moje serce czuwa. Nocował na modlitwie. I tak naprawdę to jest ten obraz, który nas czeka. Właśnie dlatego na koniec zostawiłem, że peregrynacja to będzie też jakiś czas pustyni. Trochę zostawić to, co jest trudne dla nas. Dać Matce Bożej, oddać jej to. I Panu Jezusowi. To jest czas spokojnej rozmowy z Bogiem, Ojcem, za wstawiennictwem Matki. No i właśnie to, nocować na modlitwie. I życzę, żeby najwięcej było tej nocy. Wtedy. Nocować na modlitwie. Powiem tak na koniec, takie doświadczenie osobiste. Zawsze, kiedykolwiek czuwałem nocą, w jakiejkolwiek formie, czy w rekolekcji, czy często w kościołach, ksiądz Mariusz pamiętał bardzo, to było z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, księża w konfesjonałach, zawsze dla mnie największym umocnieniem była modlitwa w nocy. Wtedy już niczego nie było. Świat ucichł, sam przed Bogiem. Modlitwa nocą daje ogromną moc duchową i wewnętrzną. Dlatego zakonnicy, ksiądz Mariusz też to potwierdzi, kartuzi czy kameduli, no, wstają o północy i do trzeciej rano odmawiają modlitwy brewiarzowe. Nocą. Nocą. To jest noc, jest też dla nich do modlitwy wyciszenia. My powiemy, dla nas to trudne. Życzę nam, żebyśmy nauczyli się dużo od Maryi, bo ona przyjdzie nas uczyć jako matka i nauczycielka. No właśnie te cztery słowa, ta postawa Maryi. Nie bójcie się do niej zwracać jako do drabiny niebieskiej. Jak ktoś chce zobaczyć drabinę, schody niebieskie, to w kościółku w Alejach jest taka freska, patrząc na główny ołtarz po lewej stronie, wizja w niebo wzięte i tam są schody, po których ludzie wchodzą do Maryi, namalowane. Warto tak popatrzeć na Maryję, bo ta, która chce nas prowadzić do Boga właśnie takimi schodami pokory. I życzę nam, żeby ten czas peregrynacji był dla nas owocny. Nie bójcie się tej nocy. Noc daje wiele. W duchu i umacnia nas. Co daj, Panie Boże. Amen. Dziękuję.